Dzisiaj z Białegostoku, z konferencji małego biznesu, rozmawiam z Joanną Rukowską o działalności nierejestrowanej i właśnie chciałam wrócić do tego raportu. Prawie 500 kobiet wzięło udział w tym badaniu. Docelowo chciałabyś mieć ich 1000, ale zauważyłaś pewne rzeczy, które się powtarzają i prawdopodobnie, czy będzie ich 1000, czy 2000, to za każdym razem wynik będzie ten sam.
Tak, bo były i pytania zamknięte, w których coś tam sugerowałam, ale był też ogrom pytań otwartych, z którymi się męczyłyśmy, jak robiłyśmy analizę, ale w tych pytaniach otwartych znowu je mogę zrobić w zamknięte, bo te odpowiedzi się powtarzały. Dlaczego kobiety prowadzą działalność nierejestrowaną? Jakie mają marzenia związane z tym biznesem? Jaką mają definicję sukcesu? Jakie mają też wyzwania prawne, księgowe, promocyjne? No i fajnie już tutaj widać takie statystyki, ja to nazywam raportem pilotażowym, którym otwieramy ogólnopolską dyskusję na temat roli działalności nierejestrowanej i właśnie takie, że to nie jest naiwne myślenie, że to jest pas startowy, tylko mamy realne dane, które pokazują, tak, dla kobiet to jest coś więcej niż artykuł 5 ustawy prawo przedsiębiorców.
Mówisz takie naiwne, czyli takie niepoważne, nie? Że mały biznes to taka, no, taka głupotka, taka zabawa. Nie? Jeszcze jak ona robi rękodzieło, coś tam wyszywa i tak dalej, na tym nie można zrobić pieniędzy. Tak się często mówi, prawda?
Można i rękodzielniczki, moje klientki jak najbardziej udowadniają, że nawet zaczynając można mieć dobre ceny. I co ciekawe, ja też jestem taką fanką tego limitu pod kątem nie ograniczania siebie, ale od razu ustalania cen na swoim poziomie. Czyli, że lepiej mieć mniej klientów za wyższe ceny i nawet na początku mieścić się w tym limicie, ale ustalić sobie strategię, czyli na przykład właśnie taki rozwój kwartalny, czyli jeżeli w tym kwartale zarobię, w tym i w kolejnym pod limit, no to kolejny już otwieram działalność gospodarczą. I to też tak uczy tego zarabiania, podnoszenia cen i to, że to jest mały biznes, początek biznesu, nie oznacza, że te dziewczyny na przykład zaniżają rynek, czy nie oferują nic wartościowego, bo dopiero co zaczęły. Jest wręcz odwrotnie. To są kobiety wykształcone, to raport pokazał, bardzo ambitne, często też kobiety i pracujące na etacie, i wychowujące dzieci, i jeszcze do tego chcą prowadzić działalność nierejestrowaną. No moim zdaniem to jest ogromny wkład też w państwo, tak? Nie tylko w to życie prywatne kobiety, że ona się rozwija, że pokazuje też dzieciom przedsiębiorczość, co też buduje przecież naszą przyszłą Polskę, ale też właśnie w państwo realne podatki są płacone od tej działalności oraz są kupowane jakieś inwestycje, koszty, więc obrót gotówką się tutaj jak najbardziej odbywa i to są poważne biznesy, też tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, na gruncie innych ustaw, one są traktowane jak przedsiębiorczynie, czyli dla klienta one są przedsiębiorczynią, tak? I dla klienta nie ma znaczenia, w jakiej skali ona ma ten biznes, tylko jak się nim opiekuje, tym klientem, tak? Czy podchodzi do niego profesjonalnie, czy ma sklep internetowy, czy ma wdrożone dokumenty prawne, czy jest wdrożona procedura na przykład powrotu produktów, które są zakupione przez internet. Więc jeżeli ona podchodzi do tego poważnie, to klient też tego nie widzi, czy to jest działalność nierejestrowana.
Wspomniałaś, że podczas badania wyszło, że dziewczyny pokazują same plusy, jeżeli chodzi o tą działalność nierejestrowaną. No ale jakie są minusy? No bo co, jak nie płacimy ZUS-u, to nie mamy ubezpieczenia? Jak to działa?
Tak, dlatego tutaj większość to robi albo obok etatu, albo na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, kiedy mamy składki płacone za swoją opiekę. Takim okienkiem jest jeszcze ubezpieczenie u bliskiej osoby, na przykład u partnera, u rodziców. Okienkiem jest to, żeby to robić, jak jesteśmy młodymi kobietami, młodymi osobami, czyli studentki, które też mają jeszcze to ubezpieczenie. No a tutaj jak już wchodziłoby, że trzeba mieć to ubezpieczenie, no to zawsze jest ta opcja, żeby jednak założyć działalność gospodarczą i to ja też podkreślam, że nie warto się pakować w coś, co nie jest dopasowane do nas, bo uwielbiam działalność nierejestrowaną, widzę jej plusy, ale to nie oznacza, że to jest biznes dla każdego, tak? I czasami trzeba od razu właśnie podjąć bardziej taki odważny krok i prowadzić działalność gospodarczą, bo tutaj niestety na nierejestrowanej nie ma nawet takiej swobody, że samodzielnie, że chce i opłaca te składki, nie ma tutaj podstawy. Ona pod ZUS-em jakby nie istnieje. Natomiast jest też takie okienko, na które większość narzeka, a w którym ja widzę takie światełko. Czyli troszeczkę od innej strony na to patrzę, bo mamy zamieszanie w usługach w działalności nierejestrowanej. Bo świadczyć usługi bez firmy to my mogłyśmy już wcześniej, bo jest coś takiego jak freelancing i mamy umowy o dzieło, umowy zlecenie w ramach działalności wykonywanej osobiście. I to jest jeszcze coś innego niż działalność nierejestrowana. No i tam jest taki myk, że przy umowie zlecenie, zleceniodawca, czyli nasz klient, powinien zapłacić za nas składki. I to jest zarówno w działalności wykonywanej osobiście, jak i na działalności nierejestrowanej. Czyli jak ktoś sprzedaje produkty, to tego ZUS-u nie ma. Natomiast przy usługach zlecenie, klient te składki powinien zapłacić. No i tutaj wracamy do twojego pytania, bo większość na to narzeka, mówi, że to jest minus, że to jest źle, że to powinno być wszystko zwolnione z tego ZUS-u. A ja uważam, że dla takiej mamy, która nie ma żadnej pracy, na przykład skończyła się umowa w czasie urlopu macierzyńskiego, nie chce do tej pracy wracać, no to taka umowa zlecenie jest dla niej szansą, bo może nie trzeba nawiązywać małych współprac. Też dzisiaj na konferencji były prelegentki, które opowiadały o tym, że one mają jedną współpracę miesięcznie i zarabiają pod pełen limit, albo można w ogóle z tej nierejestrowanej zrezygnować i mieć działalność wykonywaną osobiście, na przykład rozliczać się poprzez portal Yuzmi. Wydaje mi się, że jest niska świadomość różnych opcji, jak my możemy zarabiać bez firmy i jak właśnie siebie też zabezpieczyć, bo tutaj pytałaś o te minusy, więc to też jest takim rozwiązaniem, że tam, gdzie inni widzą minus, że od tych zleceń trzeba tą składkę płacić, ktoś może zauważyć plus. Ja potrzebuję tej składki, żeby klient za mnie zapłacił, więc idę w usługi.
Fajne tutaj było, nie wiem, która z dziewczyn o tym opowiadała, że nawet nie mając własnej firmy, my budujemy swoją markę osobistą, prawda? Że mimo to, że mamy tą nierejestrowaną działalność, to my jakby no, sprzedajemy, tak? Jakby budujemy tą markę, więc też możemy nadać nazwę. Tylko, że się chyba za bardzo na tym skupiamy jako kobiety, prawda?
Tak.
Wybór logo, kolorów, marki i tak dalej. Teraz te różne strategie są, jeżeli chodzi o Instagram i Facebook, ale my cały czas budujemy swoją markę i później łatwiej nam jest wskoczyć już jako taka mocna, solidna marka, być już firmą. Czy klienci wtedy zauważają różnicę? Jak to jest?
W otoczeniu moim i moich klientek raczej nie, no bo właśnie jeżeli ta dziewczyna buduje tą markę od początku, to klientka nawet nie zauważy, że ona przeszła na działalność gospodarczą, bo to jest perspektywa współpracy z państwem, w jakiej ja formie się rozliczam, a tutaj do klientki było podejście profesjonalne, więc dla klientki w moim odczuciu nie ma dużego znaczenia to, czy to jest nierejestrowane, czy gospodarcza, bardziej to, jak traktowana jest ta klientka, czy jej prawa jako konsumenta zostały zrealizowane, czy ten produkt jest bezpieczny, czy dane, które zostały przesłane na przykład do wysyłki, nigdzie nie wyciekną i w ten sposób ona czuje się bezpieczna i ta marka też jest budowana w sposób taki właśnie powiedziałabym, profesjonalny, poważny i takie biznesy lubię budować, że ona od początku, że to jest pierwszy duży krok, że to jest mały biznes, ale może robić duże rzeczy, bo też marka marce nierówna, tak? I nawet mała marka może wnosić coś wartościowego na rynek. Tutaj też był taki panel dyskusyjny wspaniały, gdzie kobiety robią różne rzeczy. Jest edukatorka medialna, która uczy dzieci i dyrekcję, jak dbać o higienę cyfrową. Jest Mahabi, która ma markę lokalnie bardzo rozpoznawalną, nie dzięki właśnie social mediom, ale tym, że wychodzi na różne eventy i nawet dzisiaj połowa sali po prostu była w jej koronach czy broszkach, bo tak markę sobie zbudowała od początku. Były dziewczyny, które budowały markę, na przykład Daria stworzyła swoją markę z prasowania kwiatów, a jednocześnie pomaga innym kobietom wejść w rynek właśnie tworzenia prasowania kwiatów, robienia obrazów z tych kwiatów.
Tak, tam było coś o budowaniu konkurencji sobie, ale uważam, że konkurencja też rozwija i oby więcej takich właśnie różnych podobnych podmiotów powstawało, bo wtedy my też jesteśmy bardziej kreatywni, ale o tym porozmawiamy sobie w kolejnym wejściu.